W dzisiejszym odcinku czytamy po rosyjsku, między innymi o tym, jak w rosyjskiej prasie liberalnej prezentowane są aspekty informacyjnego szumu wokół katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem w 2010 roku oraz o zamówieniach na czarny PR płynących z rosyjskich agencji reklamowych wobec zachodnich szczepionek na COVID-19. Bartosz Gołąbek i Marcin Strzyżewski. Zapraszamy na przegląd prasy rosyjskiej z tygodnia 21 roku 2021. Cześć Marcinie, witam Cię bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu. Komentujemy sobie to, co wydarzyło się w prasie rosyjskiej i w przestrzeni rosyjskojęzycznej, ale nie tylko, jak co tydzień w poniedziałki wieczorem. Marcinie, dzisiaj zaczynamy od wybranych twoich tekstów, zjawisk medialnych. Czasami są to zjawiska medialne, a czasami są to bardzo poważne sprawy, które wykraczają daleko poza media. Słucham cię, co nam dzisiaj przygotowałeś.
Właśnie myślę, że zacznę od czegoś, co jest wydarzeniem właśnie medialnym. To nie jest wydarzenie, które się faktycznie zdarzyło w rzeczywistości. To jest po prostu artykuł, który sam w sobie stał się wydarzeniem. Artykuł został opublikowany na portalu RIA Novosti, bardzo dużym, bardzo znaczącym i bardzo blisko związanym z władzami rosyjskimi. Autorka tego artykułu, Wiktoria Nikiforowa, pisze o inicjatywie służby więziennej, czyli FSIN, która zakłada wykorzystanie więźniów do prac na budowach. I ten artykuł zaczyna się od takich słów: inicjatywa FSIN, by wykorzystywać pracę więźniów na budowach, wywołała przewidywalną ścianę hejtu ze strony, w cudzysłowie, demokratycznej społeczności. To będzie nowy gułag, a może i gorzej. Oczywiście to będzie nowy gułag, a może i gorzej, zostało tu użyte ironicznie, jakoby ta demokratyczna społeczność miała w taki sposób zareagować na projekt wykorzystania więźniów w celach uzupełnienia tak naprawdę siły roboczej, ponieważ muszą Państwo wiedzieć, że jeszcze przed pandemią trochę ten potok imigrantów osłabł i się pojawiły braki w sile roboczej w Rosji, ponieważ imigranci w dużej mierze z krajów Azji Środkowej wypełniali tę samą niszę, które na przykład w Wielkiej Brytanii zapełniają Polacy czy Rumuni, które w Polsce zapełniają w tej chwili Ukraińcy, czyli wykonywali te prace, których miejscowi nie bardzo chcieli wykonywać. W Rosji natomiast później oczywiście przyszła pandemia, jak w całym świecie, więc na to wcześniejsze wycofanie się imigrantów, które miało związek z osłabieniem ceny rubla, nałożyło się osłabienie potoku imigrantów wywołane przez COVID, no więc tych rąk do pracy gdzieś tam zaczęło wyraźnie brakować. Teraz się pojawia właśnie taki pomysł. No i faktycznie w mediach się pojawiły wypowiedzi mówiące, że praca przymusowa więźniów to jest coś, co kojarzy się z tymi mrocznymi czasami radzieckimi, tymi najgorszymi okresami władzy radzieckiej. Ale pani tutaj wystąpiła w rządowym, bliskim rządowi medium z bardzo niepokojącymi tezami. Przeczytam Państwu kolejny fragment. Dla stołecznych intelektualistów, dla byłych kupców i kułaków obozowe nary były często koszmarem, a dla biednego chłopa, dla miejskiego lumpena, dla bezdomnego dziecka, ludzi, którzy dosłownie głodowali całe życie, obóz pracy oznaczał posiłek 3 razy dziennie, ciepłe mieszkanie i jakąś pomoc medyczną. Autorka twierdzi, że te obozy, które według niej były zasiedlane, wypełnione głównie kryminalistami, a nie więźniami politycznymi, stanowiły wręcz korzystną dla tych ludzi windę socjalną. Pani mówi, że ci ludzie trafiali do łagrów jako kryminaliści, jako ludzie zagubieni w rzeczywistości, natomiast wychodzili posiadając cenne profesje, które były bardzo potrzebne w czasach industrializacji. Czyli jeśli tutaj mówimy o industrializacji, no to przede wszystkim lata 30. XX wieku. Pani oczywiście zwraca uwagę na to, że ten system miał swoje wady, Ona twierdzi, że niedostatki i nadużycia zostały udokumentowane i osądzone w tym systemie łagrowym. Natomiast w tym samym akapicie pani mówi, że jednak skacze na współczesną Amerykę i wskazuje, że w Ameryce współcześnie w USA powstają prywatne więzienia, że to jest system, który sprawia, że ci więźniowie popadają w długi u władz więziennych i rodziny muszą im przysyłać setki dolarów pomocy, żeby oni w ogóle mogli przetrwać. I tutaj faktycznie trzeba otwarcie przyznać, że system, jeśli chodzi o więziennictwo w USA, jest patologiczny, ale to nie jest o tym audycja. Tutaj tylko trzeba powiedzieć, że faktycznie tam byłoby się do czego zdecydowanie przyczepić i czym oburzyć. Natomiast faktycznie stwierdzenie, że te wszystkie setki tysięcy, miliony ofiar w radzieckich łagrach, że to wszystko są niedostatki i nadużycia i próba odwrócenia od tego uwagi sytuacją współczesnej Ameryki jest dziwną logiką. Natomiast muszę też Państwu powiedzieć, że pani bardzo tutaj ładnie nawiązała do najważniejszego w tej chwili więźnia w Rosji i powiedziała tak, rozumie się, wybór pracy na budowie powinien być całkowicie dobrowolną decyzją. Jeśli człowiekowi podoba się walać na narach, niech się wala, tak jak pan Nawalny. Bardzo ciekawy konglomerat, taki bigos przeróżnych wątków tu się pojawił. Pojawił się w tym artykule wątek Chin, które według tej pani są dobrym przykładem, z którego trzeba czerpać wzorce. Pojawił się przykład Japonii, która według tej pani jest przykładem na to, że ludzie, którzy nie boją się pracy fizycznej, żyją dłużej, ponieważ ona oskarżała bogate rosyjskie mieszczaństwo o to, że się rozleniwiło, o to, że ci bogatsi mieszkający głównie w Moskwie i w Petersburgu Rosjanie brzydzą się pracą fizyczną. Nawet pojawiło się, i to jest dość zaskakujące, pojawiła się pochwała krajów zachodniej Europy, oczywiście nie wielkomiejskiej, ale tutaj pani wspomniała, miała taką piękną wypowiedź dłuższą, że jak się pojedzie do Francji na prowincję, to francuski właściciel hotelu sam będzie tynkował swój hotel, a potem będzie podawał tego samego dnia jedzenie gościom, bo się nie boi pracy i Rosjanie też się nie powinni bać pracy. I ten artykuł zakończony jest w ogóle bardzo, bardzo interesującym akapitem, który stwierdza, że ci ludzie, którzy się boją powrotu gułagu, którzy boją się tego, że obecny rosyjski system będzie wykorzystywał więźniów do pracy przymusowej, że to są ludzie, którzy się boją wszelkich zmian i nie chcą żadnych zmian i chcą, żeby zawsze już było tak jak za czasów ich babci i że te zmiany są potrzebne i że chcą, i że ona przedstawia taki pogląd, że właśnie trzeba iść do tej przyszłości. To jest, już powiem, nazwę to wprost, to jest zwyczajny fikołek logiczny, ponieważ to właśnie te demokratyczne części społeczeństwa rosyjskiego to są właśnie te części, które bardzo głośno krzyczą o tym, że zmiany są konieczne, potrzebne, że trzeba do nich doprowadzić jak najszybciej, bo coś trzeba w tym kraju zmienić. Pytanie oczywiście brzmi, czy praca więźniów, która sama w sobie nie jest niczym złym, jeśli więźniowie pracują oczywiście w odpowiednich warunkach. Tylko pytanie, czy to jest dokładnie ta zmiana, która jest w tej chwili najbardziej potrzebna w Rosji, najbardziej paląca, żeby właśnie do niej doprowadzić.
Należy tutaj jeszcze podkreślić, myślę, że w państwie takim jak Federacja Rosyjska z taką tradycją akurat systemu penitencjarnego, o którym już wspomniałeś, myślę, że trzeba roztropniej dobierać i pomysły, i takie strategie intelektualne w rozważaniach na temat tego, jak i do jakiego rodzaju prac należy kierować więźniów. Tutaj słusznie zwróciłeś uwagę, że mamy tutaj do czynienia z bigosem, powiedziałeś o fikołku logicznym, o bigosie i ja bym to już skomasował w jedną całość, że to jest bigos logiczny w tekście pani Wiktorii Nikiforowej. Ja tutaj przyjrzałem się też innym materiałom, które wychodzą spod klawiatury, zakładam, nie spod pióra pani redaktor agencji RIA Nowości. Jest tutaj bardzo dużo rzeczywiście o Ameryce, o Europie też kilka tekstów. Mamy do czynienia tutaj z osobą, która no, na pewno założyła jakiegoś rodzaju strategię, również twórczą, lub taką tą strategię zlecają jej szefowie, żeby rzeczywistość jednak, powiedziałbym, i to będzie delikatne określenie, troszeczkę wykrzywiać, żeby nie powiedzieć, żeby ją zupełnie wywracać do góry nogami, tak jak w tym tekście, o którym mówisz. A sama sprawa niewątpliwie już poza formą i przekazem i stylem przekazu tego pomysłu na temat zatrudniania więźniów, oczywiście, że wymaga na pewno przemyślenia jako jedna z wielu kwestii związanych z systemem penitencjarnym współczesnej Rosji. Z tego, co wiemy, choćby co wynika ze sprawy, jak powiedziałeś, najważniejszego więźnia, jak się o nim zwykło mówić, ale pewnie lepiej odstąpić już od tego określenia, bo ono nazbyt karykaturalne zacznie niebawem być. Mam na myśli oczywiście Nawalnego. Więc choćby z jego sprawy, ponieważ akurat nim zajęła się masa ludzi i w Rosji, i na świecie, wiemy, że jest bardzo dużo niedociągnięć po prostu formalno-prawnych w tym ustroju i samo to już wymagałoby no po prostu pochylenia się nad tym. Myślę, że dziennikarze, ci bardziej wnikliwi, również jak powiedziałeś, z rządowych agencji, bo RIA jest rządowa, mogliby stanąć na takiej pozycji, żeby nie kreować rzeczywistość, jak na samym początku stwierdziłeś, która nie istnieje, a może zaistnieć lub w perspektywie jest wrzucona jako taki temat do rozważań. Trochę mi przypomina to, pamiętasz, mówiliśmy o pomniku, o Cokole Łubiańskim, który miałby być zapełniony jakąś figurą wybitną i była mowa o powrocie Dzierżyńskiego i tam jeszcze, no to właściwie to jest ten sam charakter według mnie informacji. Taka wrzutka, która ma zaostrzyć może apetyty niektórych bardziej skrajnych środowisk na różnego rodzaju rozwiązania z przeszłości, ma troszeczkę podrażnić tych, którzy jak najdalej byliby od tego typu wizji państwa, która tutaj jest w jakimś sensie oczywiście prezentowana. No, poza wszystkim wydaje mi się, że sprawa zatrudniania, do czego też nawiązywałeś, więźniów, ma w określonych ramach i prawnych, i organizacyjnych, ma głęboki sens. Po prostu ma głęboki sens, bo to jest jednak nie tyle wykorzystywanie ich siły, często także i kompetencji, które marnowane były w wyniku różnego rodzaju przestępstw, od tych najbardziej pospolitych i powiedzmy, no, nazwijmy je nawet błahymi, po te najbardziej straszne i najgorsze, to jednak są najczęściej ludzie, którzy coś w życiu robili przed wejściem na tą ścieżkę zła i na pewno mogliby przysłużyć się otoczeniu w sensowny sposób, więc myślę, że mniej takiego patosu i specyficznego grzebania się w historycznych porównaniach też by tutaj dobrze zrobiło redaktorom RIA. Tak mi się wydaje, ale oczywiście nie jesteśmy tutaj od pouczania, raczej komentujemy to, co świat medialny rosyjski nam przynosi.
Tak, zdecydowanie warto powiedzieć, że i dla samych więźniów często lepiej jest, żeby po prostu oni mieli zajęcie, które jest konstruktywne i być może zaprocentuje w przyszłości jakimś doświadczeniem, fakt. Natomiast no, bardzo niepokojące są te, tak jak mówisz, te powroty jak z Dzierżyńskim, próby rehabilitowania tamtego ustroju, który... Ja jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby na Związek Radziecki patrzeć przez pryzmat faktów i nie wrzucać wszystkiego, co się wydarzyło w tym okresie historii Rosji, do jednego worka z napisem zbrodnie i mroczna przeszłość. I trzeba z tego wyławiać to, co tam było dobre, bo były osiągnięcia, byli ludzie.
Byli też dobrzy ludzie, oczywiście, tak.
Ale jednak wprost trzeba powiedzieć, no, że system łagrowy, stalinowski system łagrowy, bo tutaj pani bezpośrednio mówiła o tych właśnie latach 30., no to nie jest jedna z nich. To jest to, co powinniśmy jako ludzkość zapamiętać, raczej na długo jako doświadczenie, którego nie chcemy powtarzać.
Tak jest, skrajne, krytyczne i po prostu wymagające oczywiście, że pogłębionej refleksji i pamięci, ale tylko tego, żeby to się po prostu nie powtórzyło w takiej postaci.
Dokładnie tak. A skoro już jesteśmy przy wydarzeniach medialnych, to tutaj mamy drugie wydarzenie, które można określić jako wydarzenie medialne, ponieważ chodzi o aferę, można tak to myślę określić, która była głośna także w mediach zachodnich. Oczywiście media rosyjskie także się tym zajęły. Chodzi o aferę związaną z faktem, że niektórzy zachodni influencerzy, różnego typu internetowe osobowości, dostały bezpośrednią ofertę propagowania, bo nie można tutaj mówić o reklamowaniu, bo reklamować można jakiś produkt. Tutaj nie było produktu, było raczej propagowanie idei przeciwko pewnym produktom, konkretnie przeciwko szczepionkom. Kilku właśnie niemieckich, francuskich influencerów opublikowało swoje korespondencje z agencją reklamową, która oferowała im pieniądze za szerzenie fake newsów o szczepionkach Pfizera i AstraZeneca. Zresztą zachodnie media donoszą o konkretnych postaciach ze świata internetu, które te oferty przyjęły, jednak mamy tutaj do czynienia z ludźmi, którzy byli trochę bardziej uczciwi i opublikowali po prostu swoje rozmowy z ludźmi, którzy im proponowali taką antyreklamę, ale ci konkretni influencerzy się na to nie zgodzili, zamiast tego dali światu znać, że dzieją się takie rzeczy. Tutaj ta agencja, która oferowała pieniądze za taką antyreklamę, stawiała kilka warunków, przede wszystkim takie, że nie można było mówić, że to jest reklama, że to jest opłacona treść. Taki influencer miał za pieniądze przedstawiać informacje o śmiertelności po przyjęciu tej szczepionki jako swoje własne przemyślenie, jako swoje własne informacje zdobyte w sposób niezależny od jakichś stron trzecich. Ta agencja, jak się dowiedział portal Meduza, nazywała się, i tutaj pytanie z jakiego języka to czytać, ale przeczytam tak trochę fonetycznie, Fazze. I nie udało się znaleźć śladów tej konkretnej firmy, jednak ślady poprowadziły Meduzę do innej firmy, która się nazywa Edru i która jest związana z człowiekiem o nazwisku Stanisław Fiesinka. Meduza próbowała się skontaktować z przedstawicielami tych firm bezskutecznie, ale udało im się za to zdobyć kontakt do człowieka, który dla nich pracował. I on im trochę opowiedział o działalności tych firm, faktycznie potwierdził, że to rosyjskie Edru to jest faktycznie spółka nadrzędna nad tym Fazę. Dowiedział się także, przekazał także, że ta spółka zajmowała się do tej pory dość taką standardową reklamą i zajmowali się faktycznie współpracą z różnego rodzaju zachodnimi influencerami, sprzedawali im oferty, żeby reklamowali takie bardzo niewinne produkty, gry online, suplementy diety, takie rzeczy, które faktycznie bardzo często są reklamowane w sieci. Wtedy ten pracownik narzekał na pracę bez umowy, na pracę z obiecanymi premiami, których nigdy nie dostawał, to jednak jest wątek poboczny. Natomiast Meduza także odkryła, że ta firma jest w pewien, choć nie do końca jasny sposób, powiązana z panią Julią Siribrzyńską, która w 2007 roku miała zajmować się reklamą polityczną dla partii Jedynaja Rosja, a w roku 2019 próbowała startować w wyborach w Moskwie, w wyborach regionalnych w Moskwie. Nie udało jej się zebrać podpisów, więc ostatecznie w tych wyborach udziału nie wzięła, jednak jest to jakiś wątek polityczny w tej całej sprawie. Póki co Meduza zastrzega, że badanie tej sprawy się nie skończyło. Także kraje zachodnie starają się dokopać do dna tej historii. Możemy podejrzewać, Francja tutaj mówiła konkretnie, że będzie szukała odpowiedzi na te pytania. Natomiast możemy podejrzewać, że więcej krajów stara się znaleźć informacje, czy można łączyć taką antypropagandę zachodnich szczepionek bezpośrednio z Kremlem, czy nie. Możemy się spodziewać, że w najbliższych tygodniach dowiemy się czegoś więcej na ten temat, chociaż oczywiście możliwy jest scenariusz, że nie będziemy mieli tutaj żadnej pewności ostatecznie. Wpisuje się to jednak w taką, bym powiedział, dobrze znaną, ale słabo udokumentowaną politykę Kremla. W tym sensie, że naprawdę trudno jest jednoznacznie ustalić, jeśli nie jest się na przykład bezpośrednio Facebookiem czy Twitterem, nie jest łatwo ustalić, którzy użytkownicy są trollami, którzy użytkownicy są komentują w zamian za pieniądze w określony sposób. Jednak takie nieoficjalne, niepewne informacje wskazywały parę razy na to, że właśnie polityka informacyjna Kremla w internecie poza granicami Rosji polegała nie tyle na promowaniu jakiejś jednej konkretnej wizji rzeczywistości, co na graniu na konflikt. Tak się pojawiło kiedyś w analizie polskich specjalistów, którzy jeszcze przed pandemią patrzyli, sprawdzali, doszukiwali się śladów rosyjskiego pochodzenia wśród różnych komentujących w dyskusjach antyszczepionkowych i tam się według tej analizy miało okazać, że ten ślad rosyjski jest widoczny w komentarzach z obu stron barykady. I one bardziej były wycelowane w nie w promowanie ruchów antyszczepionkowych na przykład, co bardziej w promowanie konfliktu pomiędzy polskimi internautami. I to faktycznie wydaje się mieć zwyczajnie sens, ponieważ skłócona Europa, Europa skłócona ze Stanami Zjednoczonymi, kraje Europy skłócone między sobą, Wielka Brytania wychodząca z Unii Europejskiej, to wszystko osłabia ten umowny Zachód, z którym, jak wiemy, Władimir Putin czuje się skonfliktowany i który jest przez niego traktowany jako taki główny geopolityczny rywal.
A niektórzy chcą widzieć Władimira Putina też w roli takiego gracza, który będzie podtrzymywał tą atmosferę tylko po to, żeby utrzymać siebie i swoje otoczenie przy władzy, nawet jeśli żadnej jednej nawet przesłanki logicznej i strategicznie umotywowanej, która mogła być pozytywna dla Rosji, nie będzie w tej specyficznej walce. No cóż, Marcinie, temat, który podjęła Meduza, przypomnijmy, Meduza, która od pewnego czasu musi informować wszystkich swoich czytelników o tym, że sama jest zagranicznym agentem, i to zresztą na szczycie tego artykułu z 29 maja czytamy. Dane jest psienie materiał, создано i ili rozprostraniono inostrannym средством masowej informacji. No, trafia w sedno bardzo trudnego i bardzo skomplikowanego zagadnienia, jakim jest wojna informacyjna w dużej mierze. O to tutaj to przecież chodzi. Bardzo dużo ciekawych dokumentów. Jak wiadomo, jak obaj wiemy, Marcinie, w internecie niestety wszystko można spreparować, ale kto dobrze się wczytuje w naprawdę zgrabnie przygotowany tekst Meduzy, powołują się tutaj też autorzy na zewnętrzne źródła, sięgnęli także do niemieckiego portalu netzpolitik.org, tutaj też mamy już pewne kroki w kierunku odkrycia tej operacji specjalistycznej poczynione, więc no, dużo interesujących wskazań w tym konkretnym przypadku, no i rzeczywiście bardzo niepokojące. Myślę, że ten temat będzie, tak jak powiedziałeś, wracał, ale on będzie wracał też przy innych okolicznościach. Znaczy on właściwie, musimy sobie to pewnie uświadomić, jak tu się spotykamy i wszyscy, którzy nas słuchają, on właściwie jest cały czas obecny. To nie jest tak, że przy różnymi falami przychodzi taki element manipulacyjny do sieci, także inspirowany różnymi zewnętrznymi ośrodkami, czy to wobec Europy, czy to wobec Polski, czy wobec innych pojedynczych nawet graczy w internecie. On po prostu jest stały i trzeba mieć tego świadomość, że ta gra o rząd dusz ta gra o zawładnięcie świadomością, może bardziej niż informacją, jest niezwykle istotna. Dla mnie bardzo wartościowe są te materiały, może to co nieco tylko wiąże się z tym tematem, no bo tutaj warto, żeby to raz jeszcze wybrzmiało. Jeśli byśmy założyli, że faktycznie w jakimś zakresie władze Rosji, nie wskazując konkretnie bardzo które, prawda, ale po prostu ośrodki rządzące w Rosji miałyby interes w tym, żeby zniechęcić Europejczyków do szczepienia w ogóle, bo to jest ten efekt, wiesz, uboczny, pamiętajmy o tym, że zawsze to jest dodatkowy efekt, który uderza też w Rosję. Znów, rozmawialiśmy o tym kiedyś. No więc jeśli mieliby zniechęcać do przyjmowania preparatów, czy to AstraZeneca, czy firmy Pfizer, czy jeszcze innych, tak jak Johnson & Johnson, te, które są teraz dostępne na rynku, najbardziej powszechne, Moderna, no to zapraszamy z ekwiwalentem. Ekwiwalentem dla tych preparatów byłby, no, w pierwszej linii oczywiście Sputnik, z którym, jak wiemy, w Rosji samej, w Rosji są problemy. Być może nawet problemy z dostawami już zakontraktowanymi dla partnerów Rosji, którzy zechcieli z tego skorzystać. No i właściwie to jest taki trochę wąż, który... Ta wojna w internecie trochę, powiem ci szczerze, przypomina mi coś takiego, co niektórzy historycy, analitycy przeszłości rosyjskiej dostrzegali w XVIII-wiecznej armii rosyjskiej, właśnie w XVIII-wiecznej, tej przełomu XVIII-XIX wieku, że to jest taka samonapędzająca się siła, która musi cały czas walczyć, żeby wyżyć, żeby przetrwać. No i ten internet też się staje takim polem właśnie tego typu konfliktu, że wiesz, agencje różnego rodzaju, ośrodki wpływu starają się gdzieś chwycić temat, z całą pewnością nie robią tego w jakichś charytatywnych, powiedziałbym, organizacyjnie charytatywnych kontekstach, tylko za pieniądze. No i grają na siebie, grają przede wszystkim na to, żeby ten pieniądz cały czas był w ruchu, a my gdzieś tam, czyli odbiorcy, czytelnicy, słuchacze podcastów, oglądający kanały, doskonale ty to wiesz, jako twórca YouTube'owy również, no jesteśmy tym osaczeni i w jakimś sensie bezbronni. Dlatego też trudno nam jest na pewno dotrzeć na przykład do takich treści jak Mythbusters tak zwane, czyli te obalacze mitów, które na przykład w bardzo interesujący sposób, co chcę pochwalić i polecić Państwu, prowadzi na swojej witrynie internetowej Światowa Organizacja Zdrowia. Czy to na temat szczepień, czy to na temat sieci komórkowej zakresu 5G, antybiotyków, no wszystkiego tego, co powoduje przez naszą niewiedzę bardzo duże niepokoje w wielu środowiskach. Więc jeśli tylko mają Państwo czas i siłę, to weryfikujcie informacje, które do Was docierają. Taka po prostu prośba. Weryfikujcie, jeśli nawet nie macie jak zweryfikować ich właśnie w sieci, to u ludzi, do których macie zaufanie, to też jest często pierwsze. No i dobre zachowanie, ostrożność, bo faktycznie ten świat, o którym Marcin wspomniał, a o którym autorzy Meduzy piszą, jest niezwykle agresywny, niezwykle brutalny. Influencerzy często ponad wszystko potrafią przenieść wartość swojego zysku i dochodu na koncie ponad jakiekolwiek etyczne granice.
Tu bardzo ciekawie powiedziałeś o tym, że faktycznie to jest broń, która, to jest trochę jak z bronią biologiczną, brak zaufania jest czymś, co się rozsiewa po świecie. Jeśli faktycznie Rosja tutaj próbowała wywołać brak zaufania do szczepionek na Zachodzie, to faktycznie dostrzegamy, że ten brak zaufania do szczepionek w Rosji także cały czas oddziałowuje i widzę tutaj, sobie otworzyłem na szybko nowe, najnowsze dane o szczepieniach i jeśli porównamy sobie Polskę, która, jak wiedzą Państwo bardzo dobrze, nie jest najlepiej zorganizowanym krajem, jeśli chodzi o usługi medyczne i nie jest producentem szczepionek, to my w tej chwili mamy już 35, prawie 36% osób zaszczepionych przynajmniej jedną dawką, z czego 18% populacji to są już ludzie zaszczepieni obydwiema dawkami. Oczywiście te liczby zachodzą na siebie, ale mamy te wskaźniki, prawie 36 i 18. Rosja w tej chwili, która tak jak mówię, jest producentem szczepionki.
I to nie jednej,
Ta, i to nie jednej, ma 11,4 jedną dawką i 8,3% pełnym cyklem szczepienia. To są już wyniki wyraźnie, no już ta pierwsza dawka to jest trzykrotnie mniej niż Polska, która, tak jak mówię, nie jest wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o organizację systemu zdrowia. Oczywiście Rosja jest krajem większym, ale nawet w tych liczbach bezwzględnych my mamy 13,5 miliona ludzi zaszczepionych przynajmniej jedną dawką, natomiast Rosja 16,5 miliona. To dalej ta różnica przy blisko czterokrotnej różnicy w liczbie mieszkańców jest bardzo niewielka. Także widać, że ten brak zaufania bardziej odbija się u nich niż u nas. I to jest ciekawa też obserwacja. Pytanie brzmi, na ile oczywiście to sianie różnego rodzaju dezinformacji na to wpływa. Ale na to nie jesteśmy w stanie do końca odpowiedzieć, więc ja tylko pozwolę sobie dodać, że jakiś czas temu mówiliśmy Państwu, że my już jesteśmy zaszczepieni i możecie obserwować, czy dalej żyjemy i nic nam się nie dzieje. I dalej żyjemy, dalej jesteśmy zaszczepieni, jest na razie wszystko w porządku.
Dalej czytamy po rosyjsku i tak będzie dalej.
Przy następnym odcinku ja już będę po drugiej dawce, Bartek już jest po drugiej dawce, także możecie nas uznać za taką chorągiewkę na wietrze. A póki co wrócę do więzienia.
Nie rób tego do więzienia.
Wrócę do tematów więzień.
A jednak.
Chodzi tym razem o sprawę zupełnie regionalną, ale wywołującą w tym małym regionie już dwutygodniowe protesty. Chodzi o miasto Sewastopol i chodzi o przylądek Fialent, który znajduje się, jeśli Państwo by popatrzyli na mapę, to tak naprawdę on wygląda już tak, jakby nie znajdował się bezpośrednio w mieście Sewastopol. To jeszcze nie tak dawno był taki region, w którym były głównie dacze, a nie mieszkalne budynki takie całoroczne, ale jeszcze za czasów, kiedy Krym wciąż był ukraiński, tam się zaczęły budować, przerabiać, ludzie zaczęli te domy na takie całoroczne, więc to już jest miejsce zamieszkiwane przez około 30 tysięcy osób na stałe. I problem i protesty biorą się stąd, że to miejsce, które jest zamieszkiwane, ale pozbawione infrastruktury, doczeka się w najbliższym czasie inwestycji, tylko że tą inwestycją będzie areszt śledczy, tak zwany izolator po rosyjsku. No i to się faktycznie ludziom nie do końca podoba. Na tych protestach Nowaja Gazeta pokazuje zdjęcie, tam do tego zdjęcia pozują całe rodziny z dziećmi, które piszą: nie dla aresztu, dajcie szkołę. Miejscowi mieszkańcy właśnie mówią reporterom, że oni już od jakiegoś czasu próbowali doprosić się u regionalnych, już w tej chwili rosyjskich, bo wiemy, że Krym został zaanektowany, władz próbowali się doprosić lepszych dróg, czy w ogóle dających się używać dróg przedszkola, szkoły, bo tego punktu medycznego, jakiejś przychodni, bo tego wszystkiego tam brakowało. Ale zamiast tego faktycznie ma powstać ten areszt. Przy czym tutaj pojawiają się takie wątki. Przyjechał podobno do tego miejsca spotkać się z mieszkańcami pułkownik z policji, jednak on tylko przedstawił swoje zdanie na ten temat. Zapowiedział, że policja nie wykorzysta całej swojej działki, część może oddać na potrzebną infrastrukturę. Zapowiedział także, że policja podzieli się dociągniętymi do aresztu mediami, wodą, gazem, prądem, choć mieszkańcy twierdzą, że tego typu media i tak miały zostać w to miejsce dociągnięte zgodnie z wcześniejszymi planami, które były publikowane bez związku z budową aresztu. Natomiast gubernator Krymu stwierdził, że publicznie, oficjalnie stwierdził, że on nie popiera mieszkańców i że w ogóle to trzeba by najpierw ustalić, czy ci protestujący to w ogóle są prawdziwi mieszkańcy Sewastopola. Co oczywiście spotkało się z kolejną falą niezadowolenia protestujących, bo oni się poczuli potraktowani, jak sami są cytowani w Nowej Gazecie, jako ludzie gorszego sortu, jako nie ludzie, nie mieszkańcy Sewastopola, jakby byli jakimiś gorszymi ludźmi. Sytuacja dość przykra, bo miejsce jest przepiękne. Ten przylądek na południu Sewastopola to są takie piękne klify na południowym wybrzeżu Krymu. Cudowne miejsce. Naprawdę żal, że ludzie, którzy w nim żyją, muszą sobie radzić bez takich podstawowych spraw jak właśnie szkoła czy przedszkola. No ale jak widać, priorytety są inne i widać areszt w tym, jakby się wydawało, spokojnym miejscu jest bardziej potrzebny.
Państwo jest inwestorem, państwo decyduje, co tutaj ma powstać. No właśnie, to jest pytanie dobre, czy jest potrzebny areszt? A może odwrócić idealistycznie proporcje, jednak więcej szkół, więcej edukacji, może wtedy będzie mniej tych aresztów potrzebnych. No poza wszystkim tutaj z całą pewnością miejscowi mieszkańcy w każdym, zakładam, regionie świata byliby co najmniej zaniepokojeni obecnością aresztu śledczego, czy właśnie jak tutaj z rosyjska nazywa się to izolatorem. Z drugiej strony zwróć uwagę, Marcinie, że no rzeczywiście cywilizacja się rozwija, nowoczesne technologie się rozwijają, a wracając już tak zupełnie i podsumowując te dwa więzienne tematy, które dzisiaj do nas trafiły za pośrednictwem prasy rosyjskiej, no nie ma jakiegoś takiego lepszego sposobu na to, żeby albo nie próbuje się szukać lepszego sposobu na to, czym mógłby być nowoczesny obiekt o takim profilu, jakim jest więzienie, czyli izolacja przestępcy. Oczywiście, że mamy takich zbrodniarzy i przestępców, których no, koniecznie trzeba od ludzi odizolować i to jest najbardziej humanitarne, co możemy dla nich i dla siebie zrobić, rzecz jasna, to na pewno, ale też jest z całą pewnością, wiemy to też po naszym polskim systemie penitencjarnym, masa różnego rodzaju właśnie przestępców izolowanych w takich miejscach, jakimi są więzienia, a być może wciąż nie mamy przemyślanej i przepatrzonej bardzo precyzyjnie tej drogi do dotarcia do jakiegoś lepszego, nowoczesnego rozwiązania. Dlatego tak zdyskredytowany co nieco temat przez samą autorkę wcześniej, o której mówiłeś, prawda, że tu gułag wraca w nowej jakości, no on powinien być cały czas na agendzie nowoczesnego państwa, tak mi się wydaje, czy to rosyjskiego, czy to ukraińskiego, czy to polskiego, wsio równo dla mnie. I ja osobiście mało tych dyskusji obserwowałem, być może one się gdzieś toczą, ale wciąż wydaje mi się, że dosyć archaicznie podchodzą państwa właśnie jako całości do formuły więzienia jako takiego.
Ale może odsuńmy się już od tych przykrych tematów i posłuchajmy, co z kolei ty dla nas przygotowałeś.
No więc przechodzimy do innych nieco tematów. Nie zdradzimy państwu wielkiej tajemnicy, Marcinie, że sprawdzamy wzajemnie, o czym chcemy mówić, żebyśmy nie zderzali się z tematami, które powinny być jak najbardziej różnorodne, żeby państwo mieli frajdę z tego, że dowiecie się po prostu więcej. I ja nie będę mówił o więzieniach, ale będzie na początku o tym, co w zasadzie trawi media wschodu Polski, Europy od ubiegłego tygodnia. Myśmy mieli okoliczność taką, że nagrywaliśmy nasze ostatnie spotkanie właśnie w poniedziałek, kiedy było już po incydencie, jak go nazwaliśmy, a przypomnę, że wiele ośrodków, wielu komentatorów uważa to za terroryzm państwowy. Mam na myśli oczywiście przyziemienie, czyli przymusowe lądowanie samolotu Ryanaira w Mińsku. Ryanaira, który nie miał lądować w Mińsku, bo to jest oczywiście sedno sprawy. Samolot linii, który łączył greckie miasto Ateny z Wilnem został zmuszony do lądowania w Mińsku na podstawie maila, na podstawie komunikatu z wieży dyspozycji lotów z lotniska mińskiego, że oto jest on całkowicie zaminowany. To tak gwoli przypomnienia. Samolot rzeczywiście, choć miał bliżej, już krótszy był lot do Wilna ze względu na to, że był w przestrzeni powietrznej białoruskiej, przekierował pilot samolot w kierunku Mińska, tam został samolot sprawdzony. No i okazało się, że w dalszą podróż rusza o kilka osób mniej do Wilna, bo samolot został wypuszczony, nie został porwany, chociaż takie słowa też tutaj zostają, są używane, że to jest porwanie, specyficzny rodzaj porwania oczywiście, porwanie po to, żeby zatrzymać jednego z pasażerów. Tutaj chodzi oczywiście o młodego człowieka, który prowadził informacyjną też w jakimś sensie kampanię przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki, Roman Protasiewicz. No i wokół tego tematu także w Rosji bardzo dużo różnego rodzaju dyskusji i refleksji. One w jakimś sensie podsumowane zostały, czy też skonsolidowane zostały poprzez weekendowe spotkanie prezydenta Władimira Putina z prezydentem Białorusi. Tutaj też kilka ciekawych na pewno wątków, ale ja zwróciłem uwagę na dosyć świeży taki komentarz, który nastąpił właśnie w poniedziałek, czy też we wtorek w zeszłym tygodniu na witrynie Radia Echo Moskwy i w programach tej radiostacji mogą Państwo bardzo regularnie zobaczyć właśnie rzeczywiście takie świeże, z różnych perspektyw i relatywnie swobodnie wypowiadane tezy na różne tematy. Bardzo zachęcamy do śledzenia i do słuchania Echa Moskwy w ogóle. I tam politolog i komentator Walerii Sołowiej, taki regularny komentator stacji, no w bardzo ciekawych słowach, właściwie niedopowiedzeniach też w dużej mierze, określił tą specyficzną sytuację. To było bardzo świeżo po tym wydarzeniu z samolotem i aresztowaniu Protasiewicza. No, mówił o takich kwestiach, które jednoznacznie wskazują na to, że ta relacja i to relacja międzypaństwowa, tego sojuszu państwowego, a tak naprawdę relacja dwóch prezydentów jest dosyć dziwną relacją. Jest to takie dosyć dziwne małżeństwo. Myślę, że obserwujący spotkanie Łukaszenki z Putinem w weekend w Soczi, Bociarów Ruciej i w Soczi oraz na jachcie mogli to też dostrzec w jakimś sensie. Komentator, politolog Sołowi mówił o tym, że Łukaszenko nie ma ochoty wejść w ręce Rosji, ale jednak, i to jest ciekawostka, i też wielu komentatorów w ubiegłym tygodniu, innych niezależnych od rosyjskich, powtarzało to, że ta operacja prawdopodobnie sponsorowana była, czytajmy, była organizowana przez specjalne służby Rosji, ponieważ jednak białoruskie służby nie są aż tak sprawne, żeby tego typu procedurę wdrożyć w życie, czyli obserwować, prowadzić w zasadzie figuranta, jakim jest człowiek aresztowany, później sprowadzony na ziemię. No i oczywiście bardzo dużo różnego rodzaju też spekulacji związanych z nadchodzącym spotkaniem Putin-Biden. Brak pewności co do zdrowia rosyjskiego prezydenta, to też jest bardzo interesujące w tym komentarzu Sołowieja, bo okazuje się, że w całym tym kotle różnego rodzaju wydarzeń, na które my zwracamy uwagę, no jednak wiele rzeczy przechodzi bokiem i okazuje się, że jak przynajmniej spekuluje Sołowiej, to nie problem zdrowia Joe Bidena, dosyć już wiekowego prezydenta, jak na oczywiście realia amerykańskie, trzeba powiedzieć. Nie jego stan zdrowia, jego kondycja jest tutaj problemem potencjalnym, ale właśnie, co interesujące, zgodnie z tym, co mówi Sołowiej, brak daty tego spotkania, czy też propozycji ze strony Rosji jest właściwie związany z niepewnością co do stanu zdrowia Władimira Władimirowicza Putina, co jest bardzo interesujące. To jest pytanie, czy rzeczywiście jest on w pełni zdrowia, czy wytrzyma dwie godziny negocjacji, ważnych negocjacji, No i właściwie jest jeszcze jeden tutaj element. Nie wybrzmiało to chyba, drodzy Państwo, dobrze nigdzie w tych mediach, które oglądałem, no tam przynajmniej to, co widzieliśmy ze spotkania weekendowego na morzu, no to jest oczywiście oglądanie delfinów, taka relaksacyjna, można powiedzieć właśnie weekendowa przejażdżka jachtem, a nie wybrzmiało to, że Aleksandr Łukaszenko, przynajmniej zdaniem Sołowieja, i myślę, że to jest zdanie jakiejś szerszej grupy komentatorów politycznych, także w Moskwie właśnie, że jego zdaniem, a właściwie zdaniem Aleksandra Łukaszenki, on jest przygotowany na to, że przetrwa, że przetrzyma prezydenturę Władimira Putina. Tak? To znaczy, że on będzie dłużej prezydentem niż Putin i właściwie gra na to cały czas, że tak się właśnie wydarzy. A te, nazwijmy to, ekscentryczne, a jednocześnie niezwykle niebezpieczne dla ruchu powietrznego i kosztowne, jak się okazuje, dla ruchu powietrznego, nie tylko dla europejskich linii lotniczych, ale także dla białoruskich właśnie. Belawia właściwie już jest na skraju zupełnego bankructwa, bo po COVID-zie teraz dostała prezent od prezydenta Łukaszenki w postaci blokady nieba nad Białorusią, więc te ekscentryczne działania tylko i wyłącznie mają wzmocnić jego w tym przekonaniu i staje się takim niesfornym młodszym kuzynem, czy mniejszym może, nie młodszym, a mniejszym kuzynem, bo warto tutaj dodać, że przecież Łukaszenka, przypomnę Państwu, funkcjonuje jako prezydent w Rosji jeszcze od czasów, kiedy w Moskwie na Kremlu zasiadał Borys Jelcyn. Bardzo dużo takich, powiedziałbym, gorzkich i dosyć takich zniecierpliwionych głosów płynie z Moskwy, jak mi się przynajmniej wydaje, wobec tego, co wydarzyło się w Mińsku i co jeszcze dziać się będzie, bo ta historia jeszcze się nie zakończyła. Pomijam tutaj ten fakt, że rzeczywiście i w Polsce dużo tekstów i komentarzy się ukazało, ponieważ jak wiemy Roman Pratasiewicz i jego rodzina no, przebywali w Polsce i właściwie dziw bierze, że tak się ten jego los potoczył. No i jeszcze ostatnia rzecz, jego bliskiej mu osoby, która z nim leciała, z kolei obywatelki Rosji. Zobaczymy. Rosja żyła tym tematem, ale tak troszeczkę, powiedziałbym, widać, przebijało przez te komentarze liczne, nie tylko w Echu Moskwy, w innych mediach, swoiste zniecierpliwienie sytuacją.
Tu poruszyłeś całą masę wątków. Na pewno warto tutaj powiedzieć o tym, że Mińsk, lotnisko w Mińsku, było do pewnego stopnia takim rodzajem okienka na świat dla Rosjan także. Trochę dla Ukraińców, w tym sensie, że na przykład właśnie Ukraina i Rosja, czy Gruzja i Rosja, to były kraje do niedawna bardzo bliskie. Do niedawna Gruzja była dla Rosjan kurortem, Ukraina była dla Rosjan dość sporym partnerem gospodarczym, połączonym siecią wielu różnych interesów. I dla wielu ludzi to właśnie Mińsk był tym miejscem, gdzie można było na przykład wsiąść w Moskwie, dolecieć do Mińska i z Mińska przesiąść i wylądować w Kijowie albo w Tbilisi. I tu faktycznie to zamknięcie połączeń także może do pewnego stopnia uderzyć w kolejne ograniczenie możliwości lotów Rosjan w różne regiony świata, w które wcześniej latali właśnie tą drogą. Więc tu jest na pewno pewne bolesne uderzenie także w Rosjan, którzy nie bardzo pewnie pewnie nie bardzo dużą przyjemnością przyjmą kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się. Przypomnijmy, niedawno była sprawa odwołanych lotów do Turcji. Także tutaj Mińsk był miejscem, przez które można było latać do Turcji. Dodatkowo kolejna sprawa to jest aspekt ekonomiczny. Białoruś już dość dawno nie radzi sobie pod tym względem dobrze. Natomiast jeśli te sankcje zostaną w jakiś sposób dodatkowo rozwinięte i na przykład białoruski eksport zostanie ograniczony tych kilku kategorii towarów, które faktycznie przynoszą Białorusi dochody, czyli ten reeksport produktów naftowych i gazu.
I białoruskie krewetki tutaj też wyśmiewane w Moskwie.
Tak, oczywiście. Białoruś była też takim portalem dla Rosji, jeśli chodzi o towary objęte sankcjami. Towary europejskie, te polskie jabłka, krewetki i tak dalej, to trafiało tam przez Białoruś. I tak jak mówisz, białoruski prezydent, to też rozmawialiśmy o tym, prowadzi dziwną grę w stylu dwa kroki w przód, trzy kroki wstecz i zdecydowanie trzeba powiedzieć, że jemu się opłaca pozostawać, utrzymywać Rosję w poczuciu, że już za momencik, już za jeden kredyt, już za jedną elektrownię atomową i wy nas przyłączycie, zaanektujecie. Bo faktycznie Białoruś była przez lata wspierana na różne sposoby, tańszą sprzedażą nafty i gazu, choćby tą ostatnią budową elektrowni jądrowej, kredytami na preferencyjnych warunkach, które zresztą czasem były wprost umarzane. Mnie tylko w tym wszystkim zastanawia jedno, czy aby na pewno przyłączenie Białorusi do Rosji było dla Rosji w wymiarze ekonomicznym wydarzeniem korzystnym. Prawdę mówiąc, jeśli byłbym prezydentem kraju i miał do wyboru przyłączyć do siebie Białoruś albo jej nie przyłączać, to raczej podjąłbym decyzję, że prawdopodobnie miałbym dość swoich wewnętrznych problemów, żeby jeszcze zajmować się problemami kraju, który wymaga bardzo gruntownej przebudowy i restrukturyzacji, żeby z powrotem mógł zacząć funkcjonować, konkurować na świecie i sam się po prostu utrzymywać na jakimś, i może utrzymywać to za dużo powiedziane, bo Białoruś jeszcze na takim poziomie nie jest, żeby ludzie mieli tam głodować, ale żeby mogła się rozwijać, a w naszym świecie jak się nie rozwijamy, przynajmniej pod względem gospodarczym, to się cofamy. I ostatnie, dziękuję, że zwróciłeś uwagę na stan zdrowia Putina, bo prawdę mówiąc nie dotarły do mnie takie informacje i muszę to zbadać, bo to są ważne rzeczy.
No, co do tych kwestii, o których mówisz, czy jest kalkulacja jakaś, czy się opłaca, czy się nie opłaca, no trenowaliśmy ten wątek przy Krymie, przy Ługańsku, przy Doniecku. Nieważne, że się nie opłaca, więc zwróćmy na to uwagę. Może się nie opłacać, ale jeśli będzie to konieczność chwili politycznej, to się to może wydarzyć, po prostu tak sobie myślę teraz. I co do ostatniej rzeczy, co do Aleksandra Łukaszenki, ja też się obawiam o jego stan zdrowia, o tym nie było mowy akurat w komentarzu, ale jeden z komentatorów zwrócił uwagę na spotkanie z Władimirem Putinem, w którym uczestniczył także jego syn, Kolia. Pytanie: po co, czemu służy obecność syna Aleksandra Łukaszenki na tego typu spotkaniu, nawet przy zafoliowanych, jak niektórzy specjaliści dostrzegli, sałatkach, które stały na stole, tym lunchowym tam na jachcie. I odpowiedź brzmi tak, prawdopodobnie stan, jakby to ująć, stan świadomości prezydenta Białorusi i jego obaw wobec otoczenia jest tak już dalece posunięty, takiego odklejenia od rzeczywistości, oderwania, że obecność syna no, powoduje, że jego no, że wzmacnia się jego taka stabilność i komfort psychologiczny. Ma poczucie, że nie zostanie oszukany na każdym kroku lub też zaatakowany, czy to słownie, czy to werbalnie właśnie, czy to w sposób fizyczny. Nie wiem, czy to prawda, ale ta spekulacja z całą pewnością nie wynika, nie przychodzi z próżni. Na pewno wielu obserwatorów, wielu tych, którzy się interesuje bardziej takimi drobiazgami dyplomacji międzynarodowej, bo z jednej strony jest to dyplomacja międzynarodowa między państwami, Białoruś, Rosja, a z drugiej strony z kolei, jak mówią właśnie lubiani przez nas autorzy z Meduzy, no doszliśmy do takiego stanu, że oto Białoruś może spokojnie już funkcjonować jako jeden z wewnętrznych elementów polityki rosyjskiej bez jej wchłaniania de facto, tak? Bo te pieniądze gigantyczne, które są przesuwane na Mińsk, no w jakimś sensie dotyczą także Rosjan. Jak jesteśmy już przy pieniądzach, Marcinie, jeśli pozwolisz, odejdźmy na chwilę od tych spraw białorusko-rosyjskich, to chcielibyśmy zwrócić uwagę, a ja chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na tekst, który pojawił się w ubiegłym tygodniu w Kommersancie, dzięki z ciużowo wiertaliota, czyli pieniądze z cudzego helikoptera. O co tutaj chodzi? Otóż nowe zjawisko w gospodarce rosyjskiej, albo raczej nasilające się zjawisko w gospodarce rosyjskiej, zidentyfikował to bank centralny, rosyjski bank centralny, w takim swoim raporcie dotyczącym finansowej stabilności państwa, obzór finansowej stabilności. I o cóż tutaj chodzi? Otóż okazuje się, że tysiące Rosjan, coraz większa grupa obywateli Rosjan, rezydentów tak zwanych, tak, czyli osób, które mają paszporty rosyjskie, nie zawsze są to Rosjanie, ale bardzo często, głównie oczywiście, lokuje coraz większą ilość środków w akcje zagranicznych firm, zagranicznych korporacji. I Bank Centralny Rosyjski zwraca tutaj uwagę, że de facto oznacza to wypływanie gotówki z Rosji, wypływanie środków z Rosji. I podaje cyfry. Zeszłoroczne wydarzenia związane z pandemią wzmocniły tę tendencję. Od marca 2020 roku inwestorzy wydali w marcu na zagraniczne akcje firm zagranicznych 52 miliardy rubli, a już w grudniu tego roku suma ta skoczyła o powielokroć do 346 miliardów rubli. I to się cały czas nasila. Więc mamy do czynienia z dosyć specyficzną sytuacją, z którą Bank Centralny Rosyjski musi sobie troszeczkę poradzić jakoś. Po pierwsze, znaczy nie tyle Bank Centralny, co po prostu państwo rosyjskie. Ona ma, powiedziałbym, taką dwojaką charakterystykę. Z jednej strony to jest ten czysto biznesowy, twardy, finansowy element, a z drugiej strony, jak się pewnie domyślasz, Marcinie, no to mamy do czynienia z agentami po prostu zagranicznymi. Spokojnie można byłoby ich do tej grupy zaklasyfikować, tych inwestorów, no bo jeśli oni wyprowadzają pieniądze i nie lokują ich wewnątrz rynku rosyjskiego, a de facto wypompowują dla własnego zysku, to trzeba podkreślić, bo przecież robią to nie w celach właśnie jakichś takich charytatywnych, tylko po prostu, żeby zarobić, żeby zamrozić zysk. Więc mamy do czynienia z naprawdę bardzo interesującą sytuacją. Polecamy Państwu, tym z Państwa, którzy się lepiej znają, lepiej orientują w sprawach gospodarczych, ale także mają jako taką kompetencję językową, czytają po rosyjsku, obzór finansowej stabilności, sporych rozmiarów dokument, który w otwartym dostępie CBR, Centralny Bank Rosji, publikuje. Mowa tutaj jest o czwartym kwartale 2020 i pierwszym kwartale roku 2021. To jest duży analityczny materiał wydawany przez oficjalną służbę finansową Federacji Rosyjskiej.
Faktycznie trzeba Państwu powiedzieć, bo pewnie słyszeliście o tym, pewnie kojarzycie, ale faktycznie Rosjanie mają swojego rodzaju słabość do dolara. I na przykład często jak się rozmawia z Rosjanami albo słucha coś na ich temat, to te ceny się pojawiają właśnie w dolarach zamiast w rublach. I faktycznie spotykam się ze zdaniem, że jak się pojawi u Rosjanina w portfelu trochę więcej gotówki, no to że lepiej ją trzymać w stabilnej walucie. Zresztą jest to też znane starszym Polakom, którzy pamiętają te czasy, kiedy ta się w ogóle określało to jako twardą walutę, to ma dalej do pewnego stopnia funkcjonować. Wydaje mi się, że tu jest to, o czym opowiadasz, jest objawem tej samej przypadłości, to znaczy jakiegoś rodzaju braku zaufania tu już do bardziej złożonego instrumentu finansowego niż po prostu gotówka, ale wciąż chęć inwestowania w te zagraniczne środki, zagraniczne papiery wartościowe, wydaje się, że jest jakąś formą braku zaufania do, można by powiedzieć, szeroko stanu rosyjskiej gospodarki, skoro zwykli Rosjanie, chociaż też trzeba sobie zadać pytanie, czy zwykły Rosjanin ma pieniądze, żeby inwestować w rynki zagraniczne, więc może ci trochę bardziej zamożni Rosjanie, jeśli żyją w tym kraju, obserwują, co się tam dzieje i na podstawie tych obserwacji decydują, że wolą zainwestować w firmy zagraniczne, a nie rodzime, to prawdopodobnie niestety o czym świadczy. Raczej nie o rzeczach jednoznacznie pozytywnych dla stanu Federacji Rosyjskiej. Oczywiście pytanie brzmi, na ile ci ludzie są zorientowani, na ile to wiemy, że giełda, inwestowanie to są rzeczy związany bardziej z emocjami często niż z faktami. Jest jakiś klimat inwestycyjny, jakieś nasze podejście do sytuacji, nasz stan wiedzy, to co się dzieje w mediach, to bardzo wpływa na to, w co inwestujemy, co rośnie w siłę. Więc to też nie można traktować jako termometru, który podaje temperaturę ciała rosyjskiej gospodarki z precyzją do 1/10 stopnia, ale wydaje się, że jest to jakiś sygnał, który nam mówi, że Rosjanie zwyczajnie w swoją własną gospodarkę przestają wierzyć.
Przy tej okazji udało się nam połączyć siły. Magda z zaprzyjaźnionego podcastu Rosyjski Warto Znać, link jest w opisie naszego materiału, bardzo polecamy serdecznie ten podcast, dała nam krótki językowy komentarz na temat słowa finrynek. Posłuchajmy.
Nawiązując do tematu rosyjskiego finrynka, finansowego rynka, nie można pominąć pewnego językowego zjawiska. Mianowicie język rosyjski pod względem liczby skrótowców jest fenomenalny. Istnieje wiele rodzajów abrewiatur. Mogą być one utworzone od pierwszych liter wyrazów, jak na przykład NDS, czyli nalog na dobawioną stoimość, po polsku VAT. Może to być złożenie z dwóch skróconych wyrazów, jak Minfin, Ministerstwo Finansów, a czasem skróceniu ulega tylko pierwszy wyraz, jak w słowie patryb kredyt, patrybicielski kredyt, co oznacza kredyt konsumencki. Obcując z rosyjskimi tekstami z zakresu ekonomii, biznesu, polityki i nie tylko, aż roi się od skrótów. Jest to z jednej strony przejaw minimalizacji języka i maksymalizacji treści, z drugiej strony to nie lada kreatywność, by w tak wielu słowach powyrzucać trochę liter. Nie dziwi mnie zatem obecność na rosyjskim rynku wydawniczym przynajmniej kilku słowników terminów ekonomicznych. Polski rynek wydawniczy w tej kwestii pozostaje ubogi w stosunku do rosyjskiego.
Sprawy językowe są dla nas bardzo ważne, więc Magda, liczymy na to, będzie u nas regularnym gościem i cieszymy się na tą współpracę. Finrynek, rynek finansowy i ostatni temat, Polska w Rosji, czy też tematy polskie w Rosji. Państwo doskonale wiedzą, że jutro, ci, którzy interesują się sportem, na pewno wiedzą, że jutro mecz towarzyski na stadionie we Wrocławiu, Polska-Rosja, ale ja chciałbym mówić nie o tak przyjemnych kontekstach, bo na pewno sport wyzwala bardzo dużo pozytywnych emocji. Tym mniej przyjemnym kontekstem jest nasza wspólna historia polsko-rosyjska, a konkretnie rzecz biorąc rok 2010. O tym jeszcze jakoś, tak jak sobie przypominam, nie mieliśmy okazji z Marcinem rozmawiać, nie było też takiego powodu. A tutaj Nowa Gazeta przynosi materiał, bardzo obszerny materiał, przygotowany przez uznaną, doświadczoną, bardzo, bardzo dobrą dziennikarkę, Julia Latynina. Napisała tekst na temat katastrofy polskiego samolotu, a konkretniej rzecz ujmując, bardziej precyzyjnie, napisała tekst na temat atmosfery i wątków związanych z katastrofą polskiego samolotu pod Smoleńskiem w 2010 roku. Wzryw w iskustwiennym tumanie. Ten materiał na stronie internetowej Nowej Gazety, czyli przypomnijmy Państwu ważnego medium rosyjskiego, jednego z czołowych, czytanych chętnie przez inteligencję rosyjską, tą o takim nastawieniu liberalnym przede wszystkim, wolnościowym, prodemokratycznym, więc z całą pewnością on dociera do sporej grupy bardzo interesujących się tym, co się dzieje nie tylko w Rosji, ale także w jej otoczeniu najbliższym. Patrzę tutaj teraz na stronę internetową właśnie z otwartym tym artykułem. On już na stronie internetowej wisi od 19 maja i żeby Państwu wyjaśnić, dlaczego sięgamy nie do ubiegłego tygodnia, ale do tygodnia jeszcze wcześniejszego, już tłumaczę. Ten materiał w drukowanej wersji, która jest dostępna w PDF-ie, mam ją też otwartą, ukazał się 24 maja, to jest numer 55 Nowej Gazety, więc to jest rzeczywiście ubiegły tydzień. Internet pokazuje na liczniku wyświetleń tej strony 71 621 osób, które otworzyły tą witrynę. Materiał jest bardzo obszerny, bardzo obszerny. I Julia Łatynina no, próbuje dociec, o co w tej trudnej sprawie, w tym szumie informacyjnym dotyczącym katastrofy pod Smoleńskiem jest, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Ja od razu powiem, nie będę ukrywał, że ja jestem zwolennikiem tezy o tym, że ludzie mogą się pomylić, czyli piloci mogą się pomylić, mieli prawo się tutaj pomylić. Może powiedzmy tak, nie mieli być może prawa, nie dajemy im tego prawa, ale tak się po prostu wydarzyło, że ta katastrofa wynikła po prostu ze względu na to, że popełniono bardzo wiele błędów i dlatego się wydarzyła, niestety. Warto byłoby w związku z tym częściej wyciągać z niej wnioski niż właśnie budować dodatkowy szum informacyjny wokół niej, ale mnie bardzo zainteresowało, że no jednak nie z okazji jakiejś okrągłej rocznicy ten tekst powstał albo jakiegoś rodzaju konkretnego wydarzenia Julia Łatynina zajęła się tym wątkiem, chociaż mam podejrzenie pewne, o którym zaraz powiem Państwu i Marcinowi, Marcin pewnie się domyśla, więc mimo to jednak zainteresowało mnie to, że właśnie na kilkunastu stronach i to naprawdę bardzo poważnie opisanego materiału mamy tutaj analizę sytuacji samego wypadku i tego, co się wokół tej sprawy działo. Łatynina podaje, na czym ten tekst oparła, na czym to swoje dochodzenie, badanie specyficzne oparła, więc mamy tutaj naprawdę bogatą grupę dokumentacji. Oczywiście mamy tutaj zawarty 328-stronicowy raport, tak zwany raport Komisji Millera w tej sprawie, Jerzego Millera, to jest raport z 2011 roku. Mamy raport MAK, czyli Międzynarodowej Awaryjnej Komisji, właściwie rosyjski komitet, który też badał tą sprawę. Mamy uwagi do tego raportu makowskiego, ponieważ Łatynina przyznaje wprost, że raport rosyjski, ten, który został wydany pod kierunkiem pani generał Anodiny, no jest po prostu w wielu miejscach, fałszuje rzeczywistość, niestety. Tak, to jest stanowisko Łatyniny, ale takie też stanowisko wydała Komisja Millera wówczas, kiedy te uwagi dosyłała. Mamy wreszcie, bardzo to jest również ciekawe, Łatynina dociera do raportu tak zwanej podkomisji, która funkcjonuje od pewnego czasu pod kierunkiem Antoniego Macierewicza. On, i ten raport jest na stronie internetowej po angielsku, on datowany jest na rok 2018. Myśmy w Polsce tutaj w naszych mediach słyszeli regularnie, że ma się ponownie, że ma już taka ostateczna jego wersja się pojawić i ma potwierdzać tezy, które ten raport zawiera, że ten opis właściwie zawiera, trudno nazwać ten dokument raportem. No i mamy wreszcie ciekawostka, być może nie wszyscy z Państwa wiedzą, że w internecie funkcjonuje anonimowy, coś w rodzaju też raportu, ale też znów umówmy się, że raportem powinniśmy określać dokumenty, które powstają w oparciu o dostęp do materiałów źródłowych, a tutaj mamy po prostu pewnego rodzaju dokument z roku 2016, zwany raportem Adciot Flankera, anonimowy, nie wiadomo czy skonstruowany przez zespół ludzi, czy przez jedną osobę, w każdym razie jest to raport, jak chciałby na pewno autor lub grupa autorów, a ja umawiam się z nami wszystkimi teraz tutaj, z Państwem i z Marcinem, że mówimy o nim, że to jest dokument, który powstał na podstawie otwartych, dostępnych już w przestrzeni publicznej, w internecie przede wszystkim materiałów. I wreszcie last but not least, a może jednak ostatnia rzeczywiście kwestia. I chyba to sprowokowało przede wszystkim Julię Łatyniną do zabrania głosu w tej sprawie i przygotowania swojej analizy, naprawdę bardzo szerokiej, pogłębionej. Ona ma swoje mankamenty, ale generalnie jakby wymiar albo kierunek, w którym Łatynina poszła, jest mi bliski, bez wątpienia. I ta ostatnia rzecz to jest to, co opublikował stosunkowo niedawno bardzo szanowany w Rosji, z całą pewnością szanowany też i mówi o tym sama Łatynina, historyk, przede wszystkim historyk II wojny światowej, ale także absolwent Kujbyszewskiego Instytutu Awiacji, Mark Sołonin. Na swoim kanale YouTube'owym Sołonin też, analizując dostępne mu materiały, nie badając katastrofy, bo trudno to w ten sposób określić, dochodzi do wniosku o to, że doszło do wybuchu, bo do tego się tutaj sprowadza zarówno raport, czy też dokument Flankera, dokument przygotowany przez Antoniego Macierewicza i jego zespół, oraz Mark Sołonin też mówi, że tutaj doszło niewątpliwie do wybuchu. Coś się takiego stało, co doprowadziło do tej katastrofy i to coś to było właśnie związane z eksplozją. Trudno tutaj dociec bardzo precyzyjnie, jak wszystkie te źródła mogły, bo one niestety niejednolicie podchodzą do tej kwestii. A Łatynina bardzo mozolnie i rzetelnie, sprawdzając krok po kroku różne konteksty, ale także bazując na katastrofach, które już były wcześniej zbadane, opisane i są dostępne też w internecie, no, informuje nas po prostu i czytelników swoich z tego naprawdę dużego tekstu, co wydarzyło się jej zdaniem i co wydaje się być najbardziej prawdopodobną przyczyną tego nieszczęścia, oprócz tych wszystkich, które już podała i Komisja Millera i wszystkie inne źródła, te, które badały źródła właśnie i dotykały materiałów, które pozostały po polskim Tupolewie, który się rozbił pod lotniskiem w Smoleńsku, więc no tutaj doszło do masy nieszczęśliwych wypadków, zbiegu nieszczęśliwych okoliczności, błędów, no i oczywiście, że wokół tego typu ważnych lotów, ważnych, które w jakimś sensie otoczone są na pewno świętością swoistą, tak, w naszej wyobraźni wydaje nam się, że nic się nie może w takim locie zdarzyć, a jednak dochodzi do katastrof wielokrotnie i mamy no, wielką wspólną historię, która będzie jeszcze na pewno wielokrotnie dyskutowana. Łatynina wskazuje na pewnego rodzaju, z całym szacunkiem odnosząc się do Sołonina jako historyka, na jego nieprawidłowe rozumowanie, mówiąc bardzo delikatnie w tym kontekście, wytyka mu kilka naciągnięć, swoistych błędów, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że film Marka Sołonina też dotarł do bardzo szerokiej grupy odbiorców, widzów. Myślę, że dużo większej niż to, co przygotowała Julia Łatynina dla Nowej Gazety, bo to jest ponad 1 000 000 wyświetleń, jeśli dobrze pamiętam, tego materiału, który dotyczy katastrofy Tu-154M pod Smoleńskiem w 2010 roku.
Zacznę tutaj może od tego, że mogłeś nie wiedzieć jeszcze, że 2 dni temu ten film Katyń 2, dlaczego się rozbił samolot prezydenta Kaczyńskiego, dokładnie tak brzmi tytuł tego filmu, który się pojawił 2 dni temu, jest po prostu tym filmem Marka Sołonina, ale przetłumaczonym na polski. Tam nie wiem, kto jest lektorem, ale ktoś czyta, przetłumaczył i czyta jego wypowiedzi po polsku i ten materiał jest normalnie na kanale Mark Sołonin dostępny w internecie. Już zakładam, że Polaków obejrzało go ponad 50 tysięcy, więc to faktycznie zaczęło trafiać nie tylko do rosyjskiej widowni. Jeszcze sobie pozwolę tutaj, wybacz mi to, ale na małe sprostowanie, bo mówiłeś o komitecie MAK i powiedziałeś, że to Międzynarodowy Awiacyjny Komitet, to jest Międzygospodarstwenny Awiacyjny Komitet. Różnica jest bardzo niewielka, bo tak jakbyśmy przetłumaczyli z międzynarodowy na międzypaństwowy. Bardzo niewielka faktycznie różnica, ale warto przy tym zauważyć, że ten międzypaństwowy komitet jest właśnie nie aż tak bardzo międzynarodowy w tym sensie, że to jest w tym komitecie brały udział pracowali specjaliści nie z całego świata, tylko z tej przestrzeni postradzieckiej.
Tak.
Kazachstan, Białoruś, Armenia, Azerbejdżan, tego typu państwa.
Oczywiście, wiesz, że to jest słuszne sprostowanie i faktycznie ten komitet właściwie powstał z tych państw. Na tej przestrzeni on funkcjonuje, prawda? On obsługuje te linie lotnicze, głównie te obszary.
Tak, to jest właśnie niewielka różnica, stąd tutaj to słowo międzygospodarstwo, no i muszą państwo wiedzieć, jest bardzo rzadko używane w języku rosyjskim. Zazwyczaj się mówi właśnie międzynarodny i różnica nie jest wielka, ale tu warto to podkreślić, żebyśmy też wiedzieli, kto się zajmował tą katastrofą ze strony Rosji. Natomiast tutaj też faktycznie ten konflikt pomiędzy dwoma autorami, pomiędzy Julią Latyniną i Markiem Saloninem jest dość, bym powiedział, ostry. On się też wypowiedział na temat jej artykułu, stwierdzając, że jeśli by padła na przykład dyskusja na temat leczenia zębów, to on by co najwyżej posłuchał dentysty, a nie wypowiadałby się na ten temat. Natomiast stwierdził, że właśnie Latynina, jako że nie jest związana z lotnictwem, powinna przemyśleć, czy powinna się wypowiadać w tej sprawie, choć oczywiście ja uważam, że to nie jest tak do końca jednoznaczne. Nie każdy, jeśli powiedziała mądre rzeczy, to znaczy powiedziała mądre rzeczy. Jeśli popełniła błąd, to warto wytknąć błąd. Pytanie, czy samo mówienie, że nie jesteś specjalistą, więc się nie wypowiadaj, jest właściwym sposobem dyskutowania. Niemniej faktycznie Mark Salonin jest z wykształcenia inżynierem lotnictwa, a z drugiej strony faktycznie on także opierał się, i on to przyznawał całkiem wprost, na tym raporcie Flankera, na tym dokumencie, o którym nam opowiedziałeś. Więc on też miał, można by powiedzieć wprost, że to jest jakaś próba wróżenia z fusów, w tym sensie, że nie będąc na miejscu wydarzenia, mając tylko czasem sprzeczne ze sobą, czasem niedokładnie zapisane, czasem niepełne wiadomości z różnych oficjalnych dokumentów, można wyciągnąć bardzo różne wnioski, nawet jak się jest inżynierem lotnictwa. Na pewno to, co on mówił, bo ja prawdę mówiąc, jak wyszedł ten film, to był właśnie moment, w którym ja odkryłem, że Mark Salonin, którego książki czytę, ma swój kanał osobisty.
Stosunkowo nowy ten kanał jest.
Tak. To jest świeża zupełnie sprawa, proszę państwa. On tam, tych filmów jest niedużo. Duża część z nich jest całkiem dobra. No, widzę, że on ma datę dołączenia do YouTube'a 2011 rok. Natomiast jeśli popatrzymy na faktycznie filmy, które publikował, no to 4 miesiące tak naprawdę istnieje ten kanał. Przy czym już w te 4 miesiące zrobił naprawdę niezłą robotę. Tam ponad 8 milionów łącznie sumarycznie wyświetleń. Więc jest całkiem nieźle. Na pewno to, co powinno nas, myślę, w tej sytuacji cieszyć, to, że ta sprawa tej katastrofy jest de facto otwarta, w tym sensie, że tak jak mówiłeś, raport tej podkomisji smoleńskiej obecnej cały czas powstaje. Oczywiście powstaje w sposób, który budzi wiele emocji i każe zadać wiele pytań na temat profesjonalizmu tej komisji, wyciąganych przez nią wniosków, ich metodologii. Niemniej jednak możemy się zgodzić, że absolutnej pewności, co się w tamtym dniu wydarzyło, wciąż nie mamy, a nawet jeśli mamy, to nie wszyscy są co do tej oficjalnej wersji z raportu Millera przekonani. Więc niezależnie od tego, jak wyglądała prawda, w którą stronę tutaj to ostatecznie by przeważyło, to choćby z historycznych powodów warto by było, żeby ta sprawa została ostatecznie i jednoznacznie zbadana. W związku z czym zainteresowanie tą sprawą specjalistów, dziennikarzy, wydaje mi się, ma szansę sprawić, że gdzieś w którymś momencie ta prawda zostanie ostatecznie odkryta czy potwierdzona. Bo może być się okazać, że ta obecnie oficjalna wersja będzie potwierdzona, bo tak jak mówisz, tutaj ta układanka, która kończy się konkluzją, że załoga podjęła błędne decyzje i w wyniku tego doszło do nieszczęśliwego wypadku, to jest układanka bardzo logiczna. Wojskowi piloci z ważnymi osobami na pokładzie, z presją, że wylądować trzeba, na lotnisku, które do tego lądowania nie było przystosowane, w którym kontrola lotów nie była w pełni profesjonalna, urządzenia były dalekie od nowoczesności, warunki pogodowe były trudne, podjęto decyzję, spróbujemy i się nie udało. Jeśli okaże się ostatecznie, że to jest prawda o tym wydarzeniu, na pewno nie będę zdziwiony. Natomiast, tak jak mówię, choćby z uwagi na dociekania historyczne, bo to już jest w tej chwili nasza historia, warto byłoby, żeby tego typu wątki zostały ostatecznie zbadane, nawet jeśli okaże się, że to były tylko teorie spiskowe, to warto te teorie spiskowe rozwiać i znaleźć odpowiedzi na pytania, które wciąż, jak się okazuje, bardzo wielu ludzi sobie zadaje w tym temacie.
Tutaj ja myślę, że też warto byłoby się odnieść do tego, co oboje rosyjscy, no w zasadzie oponenci też, można by tak powiedzieć, prawda? Łatynina jasno stawia tezę, że tutaj nie ma mowy o wybuchu.
W dyskusji merytorycznej, tak. Ale oponenci.
Tak, tak, ale oponenci, właśnie. Więc Sołonin mówi coś zupełnie innego, ale oboje moim zdaniem popełniają jednak pewnego rodzaju błąd, może nawet nadużycie, mówiąc, bazując oczywiście na materiałach też nam ogólnie dostępnych, że załoga, a konkretnie kapitan tego lotu świetnie mówił po rosyjsku i świetnie komunikował się z rosyjskimi naprowadzającymi. Więc ja bym tutaj jednak polemizował. Nie odniosłem tego wrażenia, jak kiedyś przyglądałem się tym treściom. I moim zdaniem tak jakby... Bo wiemy, że tutaj Łatynin na jasno stwierdza, że Rosja najprawdopodobniej, zresztą akurat to jest zbieżne w obu tych postawach, obu tych opiniach, obu tych wariantach, które Rosjanie pokazują dla swojej publiczności, że coś jest na rzeczy, że nie można z tymi kontrolerami ruchu porozmawiać, że tutaj coś jest ukrywane, chowane. Łatynina uważa, że po prostu ukrywany jest taki generalny bałagan i jakiś rodzaj bezradności. Czemu, jak już powiedziałem wcześniej, jestem bliski rzeczywiście, że to akurat być może faktycznie jest wiodącym tutaj elementem. Sołonin mówi, że nie, takie rzeczy się nie mogły zdarzyć tak od po prostu. Flanker mówi tam też o tym, że jest maszyna, która wytwarza sztuczną mgłę, prawda, i wszystko to musiało być jakoś spreparowane i dlatego jest chowana ta tajemnica. A w całej tej sprawie uważam, że jeszcze jest jeden zapominany troszeczkę, ale Łatynina próbowała nas do tego wprowadzić. Poniekąd próbował też to zrobić Sołonin, bo widziałem na jego kanale rozmowę, wywiad, taki obszerny wywiad z panią Agnieszką Romaszewską, która jest szefową Piełsatu, osoba, która przybliża tam historię polskich wewnętrznych sporów w tym kontekście politycznym, które gdzieś tam są pochodną, moim zdaniem nie doprowadziły do katastrofy, ale są pochodną, bo to jest jakaś tam pochodna tego, co się wydarzyło. Więc co do tego języka rosyjskiego, w porządku, komunikacyjnie na tym poziomie takim koniecznym to się wszystko zrealizowało, ale tylko przez kapitana, pamiętajmy, nie było to domeną całej załogi, która mogłaby odciążyć wówczas pilotującego samolot, ale chodzi mi o coś innego. Według mnie to jest taki wieloletni odkładany brak fundamentalnego zaufania między Polską a Rosją, który się tutaj objawił. On też z całą pewnością, jeśli nie przyczynił się bezpośrednio do tego, co się niestety wydarzyło, bo tak trzeba to powiedzieć, to na pewno nie pomógł, prawda? Zgodzimy się do tego, że rodzaj tej komunikacji, który się tutaj odbywał, no po prostu był podszyty tym brakiem pewności, zaufania. Chcesz lecieć na próbę, spróbuj sobie, nie ma sprawy. Nie ma tam tej serdeczności, wiesz, już choćby tylko ten jeden materiał, gdybyśmy z całości, z tego wielkiego obrazu, z tych puzli, które się rozsypały, wzięli tylko i wyłącznie tą komunikację polsko-rosyjską, która się wtedy odbywała, no to ona nie pokazuje niczego dobrego.
Jeszcze bym dodał tutaj komunikację polsko-polską, bo pamiętamy, że to była druga polska delegacja, co też wprowadziło swojego rodzaju zamieszanie. Wrócę jednak do tego rosyjskiego bałaganu, bo prawdę mówiąc, nie jestem przekonany, że ten bałagan tam był obecny. Pytanie brzmi, w jakim stopniu on faktycznie wpłynął na całą sytuację, na ile był decydującym czynnikiem. Natomiast jeśli pamiętacie Państwo zdjęcia, filmy z tego lotniska, to no, trudno sobie wyobrazić, żeby w takim miejscu nie panował bałagan. W ogóle Rosja no, jest znana ze swojego podejścia do różnego rodzaju spraw, w tym tych związanych z bezpieczeństwem. Pamiętamy chociażby katastrofę okrętu podwodnego Kursk, który właśnie przez takie drobne błędy, które możemy nazwać zwyczajnym bałaganem, brakiem dofinansowania, brakiem wyszkolenia załogi, brakiem pilnowania procedur, skończyło się tragedią. I to, że gdzieś ten akurat konkretny czynnik miał tutaj wpływ, to oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje subiektywne przekonanie, ale jednak posiadam takie, a nie inne przekonanie, że tutaj to miało swój wpływ na całą sytuację. Przy czym trzeba powiedzieć też, że jednoznacznie podobne przekonanie mam, że sytuacja na pokładzie samolotu także mogła wyglądać w taki sposób, że faktycznie atmosfera jakiegoś napięcia tworzyła presję na pilotów, którzy zdecydowali się wylądować, ponieważ czuli, że to jest ważne, żeby faktycznie nie zawieść swojego kierownictwa. Pytanie, kto tutaj ma rację, to na pewno nie jest pytanie do nas, bo żaden z nas nie jest specjalistą od spraw lotnictwa i my także nie mamy nic więcej niż ogólnodostępne dane. Więc ja na pewno nie będę próbował tutaj rozstrzygać, co się wydarzyło. Niemniej jednak, tak jak mówię, cieszy mnie, że te poszukiwania prawdy trwają, bo poszukiwania prawdy trwają i historycy się zajmują poszukiwaniami prawdy dotyczącymi wydarzeń, które działy się setki tysięcy lat temu, więc nie widzę powodu, dla którego nie miałyby też trwać dociekania w przypadku sytuacji sprzed 11 lat.
I ciekawe jest to, że rosyjskie media i rosyjscy no, wpływowi i doświadczeni bardzo dziennikarze, twórcy zajmują się tym tematem, to znaczy, że on jest rzeczywiście gdzieś tam i dla nich ważny, powinien być ważny, bo rzeczywiście to jest jeden z wątków, z węzełków do naszej wspólnej, współczesnej historii, o którym na pewno nie należy zapominać. I no i tak oto docieramy do końca naszego spotkania dzisiejszego. Ten akurat ostatni wątek na pewno mógłby jeszcze wywołać sporo interesujących rozważań. Będziemy obserwowali, co się dzieje w prasie rosyjskiej, jeśli chodzi o kontekst Polski, bo to naprawdę bardzo interesujące tematy. Z tych lżejszych, z dużo lżejszych i bardzo współczesnych, no to jutro, przynajmniej zgodnie z naszym nagraniem 1 czerwca, my nagrywamy 31 maja, mecz Polska-Rosja, towarzyski mecz we Wrocławiu. Takie oto są nasze kolejne wspólne polsko-rosyjskie wydarzenia, te, które teraz się toczą. I bardzo dobrze, niechby się tylko takie mogły odbywać. To byłoby idealnie. To cóż, Marcinie, kończymy na dzisiaj. Życzymy wszystkim dobrego odbioru. No i do usłyszenia za tydzień najpewniej.
Dziękujemy pięknie.